Sposób na życie Anna Zimoch i moi goście, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fliperowego Łukasz Dziadkiewicz i Aleksander Żurkowski. Witam panowie.
Dzień dobry.
Może na początek wyjaśnijmy, o co chodzi z tymi fliperami, co to jest?
No cóż, to jest rozrywka, która jest bardzo stara, bo właściwie można ją spokojnie powiedzieć, że rok 47, to jest początek, już dużo wcześniej można ją...
1947. No właśnie.
Chociaż można szukać ich źródeł jeszcze o wiele wcześniej, natomiast wtedy powstały łapki, czyli które się zwą po angielsku flipper, czyli to, czym kulę odbijamy, ten element zasadniczy. I Polak, Steve Kordek, który kończy w tym roku 100 lat, miejmy nadzieję, że dożyje w grudniu, on je ustawił, parę łapek na dole. Nie dokładnie tak, jak są do dzisiaj, natomiast to była jego zasługa i wkład, jeden z głównych w flipery. I w związku z tym robimy dwa turnieje.
Czyli to okazuje się, że to Polak wymyślił.
Tak, mało osób o tym wie, ale tam było parę polskich nazwisk, typu jeszcze, ja pamiętam, Kryński, Słomiany. To są takie dwa nazwiska, gdzie podejrzewam, że to byli Polacy, bo na pewno jeszcze było nazwisko Cebula. Natomiast to jest pewne, że Steve Kordek jest Polakiem, bo ja byłem u niego w domu. To było w roku 2003. Spotkałem się z nim, rozmawiałem, zrobiłem duży wywiad.
A to było gdzie?
On mieszka w Chicago, właśnie pod Chicago, bo Chicago było światową stolicą fliperów i tam były wszystkie fabryki amerykańskie. W ogóle jest to wynalazek faktu amerykański i Amerykanie to rozpowszechnili, że były fabryki też w Europie, w Australii, w Japonii, natomiast jest to fragment amerykańskiej popkultury i do dzisiaj robią, czy jest jedna fabryka amerykańska, teraz na fali lekkiego renesansu powstała następna i parę mniejszych w Europie, ale generalnie jest to ciągle w rękach amerykańskich i ciągle jest to Chicago.
A jak się wasza przygoda z tymi fliperami zaczęła? Skąd pomysł, żeby właśnie zająć się tym, a nie czymś innym?
Skąd pomysł, żeby na poważnie się tym zająć? Zdecydowanie od piosenki Pinball Wizard zespołu The Who.
Naprawdę?
Tak. Piosenka opowiada o chłopaku, który jest ślepy, głuchy i nie mówi, za to wybitnie gra na fliperach. I to jest taka jego specjalizacja, którą podbił świat, mimo że był poważnie okaleczony przez życie.
No ale wy jesteście pełnosprawni.
Bardziej niż pełnosprawni.
Bardziej niż pełnosprawni, no właśnie.
Jak byłem mały, zdarzało mi się przechodzić koło takich automatów, ale niespecjalnie miałem sposobność na nich grać, ponieważ trzeba było wrzucać pieniądze, a kiedy byłem bardzo mały, nie miałem pieniędzy. I kiedy już zacząłem mieć jakieś pieniądze, nawet niewielkie, to pomyślałem, że jest to świetny sposób, żeby je wydawać. Coś w rodzaju spełnienia, wydawałoby się, niespełnialnego snu z zamierzchłej młodości.
A kiedy to było? Ile miałeś lat? Bo mówisz zamierzchłej młodości, a widzę młodego człowieka, więc nie wiem, być może flipery odmładzają jeszcze.
Nie mogłem mieć 6-7 lat.
A jak zacząłeś myśleć o tym na poważnie, to?
To pewnie mogłem mieć koło 18-19 lat. I przyszedł taki dzień, i to był jeden konkretny dzień, kiedy przechodziłem koło salonu gier, tak jak przechodziłem koło nich, kiedy byłem jeszcze mały. I pomyślałem, okej, teraz czas odbić sobie wszystkie niespełnione różne z lat dziecięcych. I wtedy wrzuciłem wszystkie pieniądze, jakie miałem ze sobą do maszyny.
Opłacało się?
No, przełożenie na jakość życia jest takie, że chyba endorfiny, które uwalniają się do mózgu podczas gry, są tą wartością dodaną, o którą chodzi w czasie grania.
Jestem trochę starszy od Aleksa, to był koniec lat 70., kiedy zacząłem chodzić do salonów gier. Tam były flipery, aczkolwiek ja wolałem takie prymitywne, były elektromechaniczne strzelnice. Później pierwsze gry wideo, to mnie absolutnie pochłonęło. Później gry komputerowe, trwało to i trwało. Flipery gdzieś tam, raczej tylko o nich pamiętam, że myśmy mówili flipper, myśląc o tych grach wideo. Natomiast dopiero w okresie studiów, czyli koniec, to jest początek lat 90., wtedy mnie to pochłonęło coraz bardziej i...
A co studiowałeś?
Filmoznawstwo na UJ-cie. Skończyłem szczęśliwie. No i wtedy zacząłem grać. Wciągnął mnie kumpel i tak to się zaczęło. A 10 lat temu, kiedy się pojawiły owe mistrzostwa tutaj w Warszawie, w CDK-u, zacząłem na nie jeździć, coraz bardziej się w to włączać, wdrażać i w końcu zostałem szefem, mam przyjemność być szefem Polskiego Stowarzyszenia Fliperowego. No i być jednym z współorganizatorów tej imprezy i starać się flipery pokazać, czym są. A przy tej okazji właśnie setnych rodzin pana Kordka przypomnieć, że jest taka osoba, która naprawdę włożyła, no ma swój wkład.
Tu zawieszamy naszą rozmowę, by dać odpocząć naszym słuchaczom przy łagodnych przebojach Radia Plus. Sposób na życie, tym razem w salonie gier fliperowych. Dzisiaj gramy z prezesem Polskiego Towarzystwa Fliperowego Łukaszem Dziadkiewiczem i Aleksandrem Żurkowskim. A słuchajcie, czy coś was charakteryzuje, oprócz tego, że się interesuje?
Nie ma żadnej wspólnej charakterystycznej cechy. To są
nie ma subkultury fliperowców.
Nie, to są tak bardzo różni ludzie, że no, gdyby postawić mnie obok innych zawodników, to w życiu byś nie pomyślała, że to w ogóle, że coś nas może łączyć. Także. Chociaż charakterystyczne jest to, że ci ludzie, którzy w Polsce tym się zajmują, tak bardziej na poważnie, to są raczej bardzo ciekawe, nieszablonowe osobowości.
Tak, dobra reklama.
Bardzo niejednokrotnie dziwne i ekscentryczne, ale tutaj faktycznie ciężko mówić o jakiejś wspólnej, żeby była wspólna cecha, która nas łączy. Kiedyś widziałem taki facet, miał t-shirt z napisem w angielsku "When you lose, when you win pinball, you lose a life". Może to jest jakaś lekka przesada, ale faktycznie tu jest taka, jest sporo różnych dziwaków. Chociaż ludzie są, jest pełny przekrój na tych turniejach, także zagraniczne są ludzie od lat nastu, często swoimi ojcami, do takich, którzy mogą być ich dziadkami. Jeszcze u nas to też tak było. Są ojcowie, mają chłopcy po 5-7 lat, a najstarszy facet, którego ja będę miał ponad 60.
Kobiety występują w tych zawodach?
Tak, zdarza się, chociaż wiele dziewczyn się tym nie zajmuje. Są nieliczne. Wiecie, w Polsce nie ma żadnej takiej, która na poważnie by grała i byłaby jakoś bardzo dobra. Może
w świecie są.
Córka jednego z naszych kolegów, jak dorośnie, to może będzie dobrą zawodniczką. Za to jest na przykład taka Szwedka, Helena Walter się nazywa. Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, ale to nie są typowe sytuacje.
Czyli głównie jest to zabawa dla
męski
chłopaków.
Sport.
Męski sport. No właśnie, jest to sport czy hazard? No
hazard nie. Czyli jeżeli byśmy się upali, to możemy grać o wszystko hazardowo, w szachy także, czy warcaby. Natomiast nie ma nic wspólnego z hazardem. Zresztą tak w Polsce mylone, ale już zostawmy ten nieszczęsny wątek. Natomiast sport, no cóż, no można się z tym solidnie spocić i można też odnieść kontuzję, jak się...
Kontuzję chodzi... nawet?
Tak, no jeśli się gra nerwowo i się później usiłuje na maszynie odreagować swoje porażki i się nie uderzy nogą albo ręką, to się to kończy ścieniakami samymi na nogach, na rękach.
Nie, ale bez przesady.
No ale to oczywiście, no tak, no bez przesady to jest kwestia...
To są ekstremalne
charakteru.
Przypadki.
Jest to charakteru, tak.
Wspomnieliście o pracy, co robicie na co dzień?
Ja jestem dziennikarzem wolnym strzelcem. Więc mogę trochę tym czasem gospodarować tak, że znajduję czas na to, żeby poświęcić się fliperom.
Ja jestem kolejarzem i jeżdżę pociągami.
No proszę. To bardzo, bardzo ciekawe. Ilu kolejarzy gra we flipery?
Ciekawą rzeczą jest, że pracownicy transportu szynowego z jakiegoś powodu pojawiają się częściej niż przedstawiciele innych grup zawodowych na naszym turnieju. Mamy jeszcze pomocnika maszynisty i tramwajarza.
Z Krakowa kolega.
No proszę.
Ludzie o wszelkich zawodów, łącznie z panami prezesami, szefami firm, więc to jest, tak mówię...
Co ich przyciąga?
No ja myślę, że tu jest ten element, który jest stary od samego początku, owa fizyczność, że jest prawdziwa kula, to nie jest jakaś emulacja na ekranie. Prawa fizyki są zachowane, jest to cała maszyna, to jest połączenie różnych elementów mechanicznych z elektroniką. I to jest w tym fajne, więc wszelkie emulacje, ja nie jestem wrogiem, przeciwnikiem jakimś zadeklarowanym, chociaż część, tak, Alex na przykład jest takim przeciwnikiem wszelkich emulacji na komputery, konsole, etc.
Nie aż tak zaciekły.
Zaprząta
mi to aż tak głowy na co dzień.
Natomiast no rzeczywiście fliper to jest fliper. Prawdziwy fliper, zresztą obaj mamy je na własność po parę. To jest to coś niezwykłego i też taki będzie dość swoisty element wystroju wnętrza.
Nie macie w domu takie maszyny?
Tak, nieźle wyglądają. Lepiej niż designerskie meble na przykład.
Też ma cztery, tak?
Tak.
Cztery,
tak.
Z czego dwa miał w domu, teraz one pojechały na... Zawody są w trakcie naprawy, ja mam 3 aktualnie.
Ale macie jeszcze jakieś inne meble?
Nie, no absolutnie tak.
Wannę.
Jeszcze można po fliper coś można wsunąć, więc nie jest to całkiem przestrzeń zajęta przez flipera.
To dobry moment, by na chwilę spauzować naszą rozmowę, by powrócić po krótkiej przerwie. Niedawno w Warszawie odbyły się 10. Kulturalne Mistrzostwa Polski w grze na fliperach. Kogo zrzesza Polskie Towarzystwo Fliperowe i jak to hobby wpływa na życie moich gości? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Sposobie na Życie. Za chwilę wracamy. Sposób na życie Anna Zimoch i moi goście, którzy kochają flipery. Jest to Łukasz Dziadkiewicz i Aleksander Żurkowski. Wracamy do rozmowy. Macie jakieś strony internetowe, jakieś portale, na których...
Myśmy założyli stronę naszą, gdzie jest też forum dyskusyjne www.flipery przez 2p, chociaż można pisać, tak jak dopuszcza to polska gramatyka przez 1p, więc flipery.com.pl.
Taką podstawową stroną jest strona pinballnews.com,
gdzie jest informacja, wszelkie newsy, powiedzmy, że po angielsku na temat...
Brytyjska strona i chyba najlepsza tego typu witryna.
Tak. Oprócz tego są dwie organizacje fliperowe i jest ranking światowy, oparty właśnie na punktach uzyskiwanych na różnych turniejach, łącznie z naszymi. Tam także jesteśmy klasyfikowani wszyscy i punkty z naszych turniejów będą tam jak zwykle zaliczone.
No właśnie, jeździcie na turnieje, organizujecie je tutaj. Czy są jakieś satysfakcjonujące wygrane, czy to jest tylko ta satysfakcja zdobycia punktów przede wszystkim?
No jak już mówiłem, tak na co dzień to jest raczej samotnicze zajęcie. Więc jak już jedzie się na turniej, no to po to, żeby ściąć się z innymi na sportowo. Więc w tym sensie, no rzeczywiście chodzi o taką typowo sportową rywalizację i rzeczywiście pewnie o puchary. Ale te zwycięstwa zazwyczaj nie wiążą się z jakimiś niewyobrażalnymi, wymiernymi korzyściami materialnymi, jak to ma miejsce w różnych odmianach bilarda czy rzutek. Mhm. Więc raczej czysta sportowa rywalizacja, zwieńczona otrzymaniem trofeum, a nie gratyfikacja, która mogłaby za tym iść.
U nas jest ten flipper oczywiście używany, bo nowy to jest zbyt droga zabawka.
My mamy bardzo wartościowe nagrody.
No właśnie.
To ciekawe. Mhm.
Bo mamy te od zawsze flipery, w tym roku dwa, w związku z tym, że są dwa turnieje. Natomiast generalnie na zachodzie są to nagrody małe, do podziału wpisowe, jakieś puchary, drobne rzeczy. Flipery nowe są na części turniejów w Stanach. Jakie są większe pieniądze, gdzie są sponsorzy. Ale myślę, że to jednak chodzi przede wszystkim o rywalizację, o zwycięstwo. Tutaj ta wygrana to nie jest coś, co może zmienić koleje życia.
Masz za sobą książkę.
Tak, to jest nasz książek.
Co to jest?
Jedna z moich książek o fliperach. Książka, która pokazuje historię fliperów, masa zdjęć, ilustracji, pokazujące, jak one się zmieniały, ich design, gdzie też widać, że to faktycznie była kiedyś rozrywka taka typowa do mężczyzn, adresowana choćby przez to, że były na nie bardzo wyeksponowane kobiety o bujnych kształtach. Więc to się zmieniło, że gdzieś tam od lat 90. są bardziej spokojne, jeszcze z hasłami Winner, don't use drugs. Ale generalnie to jest popkultura, bazowanie na filmach, choćby ostatni film to jest Avatar, wcześniej był Tron, Rolling Stones, więc czerpanie z popkultury. To pewnie jest to oczywiście kwestia jakichś umów licencyjnych, ale tak jak wcześniej to mówiłem, że flipper to jest kwintesencja popkultury.
Jeszcze może warto wspomnieć o tym, że popularność fliperów wzięła się stąd, że była to tania rozrywka dla ubogich lub bardzo niezamożnych, często bezrobotnych ludzi, którzy mogli się rozerwać za nieduże pieniądze, czyli wrzucając drobniaki do maszyny. Więc rodowodem tej rozrywki jest raczej łatwy sposób na atrakcyjne zabicie czasu za niewielkie pieniądze. To takie były korzenie tego wszystkiego.
A czy to trochę też nie jest tak, że tego typu sport jest takim trochę przedłużaniem młodości? To jest źle powiedziane, dzieciństwa.
No nie, bo wydaje mi się, że to jednak jest rozrywka dla zwykle... była rozrywką takich co najmniej starszych nastolatków, jak nie więcej. Więc chyba nie, chociaż może trochę tak, ale tak jak mówię, no tutaj gra dużo ludzi pełnoletnich i to przychodzą swoimi dziećmi już.
A jeżeli na przykład ktoś by chciał się dołączyć do takiej grupy graczy, to co musiałby zrobić?
Myślę, że wszystkim najlepiej przyjść na turniej, żeby zobaczyć, czy to go kręci. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę.
Do jakiej grupy, w jakim sensie?
No właśnie do grupy fliperowców.
Tak? Mhm. No to przede wszystkim zapraszamy na mistrzostwa.
W tym miejscu musimy przerwać, ale powrócimy do Państwa po krótkiej przerwie. Sposób na życie Anna Zimoch i moi goście Łukasz Dziadkiewicz i Aleksander Żurkowski, tym razem przy fliperowych automatach do gry w studiu. Czy trzeba jakichś specjalnych umiejętności, żeby grać na flipera?
Można powiedzieć, że nie trzeba żadnych specjalnych predyspozycji wrodzonych.
Ja się pozwolę nie zgodzić, jednak znam takich ludzi, którzy mają do tego ewidentny taki dryk predyspozycji, choć mam takiego kumpla, który ma flipera w domu, ale on jest zepsuty i pomimo, że ja gram na nim jakoś tam w miarę regularnie, osiągam wyniki, on przychodzi, jedna, dwie wizyty i mnie pobija. U mnie, na moim fliperze, u mnie w domu. Więc Więc to chyba jest tak, że jednak są ludzie, którzy są, mają jakiś tam dryk i są po prostu w tym lepsi. Tak jak właściwie w większości różnych zajęć, sportów, gier.
A co wam daje to hobby?
Czuję się swojsko i komfortowo zajmując się grą na automatach.
Co
trudno
to znaczy?
Mi powiedzieć do końca, skąd to się bierze, ale spędzanie czasu w otoczeniu tych maszyn.
A ludzi?
I ludzi również, ale jednak jest to bardziej, jest to zajęcie samotnicze i tak naprawdę większość czasu spędza się wyłącznie z tym automatem. Ludzi spotyka się raz na jakiś czas na turnieju.
A to bardzo ciekawe.
No chyba, że w grę wchodzą jakieś układy koleżeńskie czy przyjacielskie. Znamy się z Łukaszem od dłuższego czasu i dobrze się trzymamy, ale to nie o to chodzi. Istotą gry na fliperach, jeśli już ktoś gra codziennie i zajmuje się tym na poważnie, jest stanie przy maszynie.
Ale myślę, że też faktycznie jest ta kwestia, że się ludzi poznaje, choćby tak jak myśmy się poznali z Aleksem, jeszcze parę osób innych się też poznało przez flipery, więc jakoś można przy tej okazji kogoś poznać. Ja strasznie mnie to cieszy, jak są ludzie dużo nas młodsi, nawet tacy 20-letni, którzy się tym potrafią zachwycić i wciągnąć i się pytać jakieś tam i dziwić się, jak choćby są ceny, ile kosztuje nowa maszyna, że ktoś jeszcze je produkuje, że właśnie są takie mistrzostwa, co też ciebie zdziwiło i to nie tylko w Polsce. Więc to jest fajne. To jest taka nisza. To pomimo tego renesansu, to będzie zawsze nisza. To może się to troszkę odbuduje, natomiast to nigdy nie będzie już raczej tak masowe, jak było kiedyś, no bo jednak ta dominacja wszelkiej rozrywki typowo elektronicznej jest zdecydowana.
Ty jako prezes jesteś odpowiedzialny za...
Jestem odpowiedzialny za organizację tej imprezy, do tego medialnie jakoś tam obsługuję ją, choć pisząc paru lat raporty na swoją stronę Pinball News. No i też jednak chcę brać w nich udział. Oczywiście to jest, te trzy funkcje to jest najmniej o jedną za dużo. Niemniej to robię, bo mi też to sprawia wielką przyjemność, chociaż jestem graczem średnim i też psychika nie ta, żeby wygrywać. Ja najwyżej na tych zawodach byłem drugi, a to jeszcze jak byłem bardziej jako uczestnik niż organizator.
Łukasz jest bardzo systematyczny i pełen wytrwałości, jeśli chodzi o prowadzenie tego przedsięwzięcia i bardzo często ciśnie nas jakimiś ponaglającymi mailami, czy SMS-ami, czy telefonami, żeby wywiązywać się ze swoich zadań, także jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu.
Pięknie powiedziane. A ile osób należy do stowarzyszenia?
Myślę, że to jest aktualnie jakieś osób kilkadziesiąt.
Około 50?
Około 50, tak. Ale będziemy starali się to poszerzyć. Mamy już pewne pomysły, które niedługo się pojawią na naszej stronie. Ale to nie jest najbardziej istotne, czy jest istotne oczywiście ilość członków i tak dalej, natomiast nawet istotne, żeby ludzi zrzeszać, żeby pokazywać, że coś się dzieje, żeby byli aktywni na forum. No i żeby ten turniej, bo już się pojawiły następne, jest turniej w Piasecznie, ostatnio od pewnego czasu, teraz będzie w grudniu drugi w Mysłowicach.
Panowie, bardzo mi miło było gościć was. Myślę, że o fliperach moglibyśmy jeszcze rozmawiać godzinami. Znaczy, ja jeszcze może zapytam tak na sam koniec. Jak wyobrażacie sobie swoje życie bez fliperów?
No nie, to byłoby... Nie, to w ogóle o tym nie mówmy, bo to jest niemożliwe, nawet jeżeli by wszyscy producenci padli, to są jeszcze stare maszyny, można je naprawiać i jeszcze się nimi nacieszyć. W związku z tym w ogóle nie przyjmuję takiej perspektywy do wiadomości.
Jeśli chodzi o świat bez fliperów, myślę, że trzeba by sobie znaleźć inne kretyńskie zainteresowanie. Może w ten sposób. Ale dobrze, że na razie są.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi miło gościć. Moimi państwa gośćmi byli Łukasz Dziadkiewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fliperowego i Aleksander Żurkowski. Dzięki.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Zbliża się ósma. Dziękuję za państwa miłą obecność przy odbiornikach. Za chwilę antenę przejmie Piotr Zworski w programie Pod Lupą, a my słyszymy się za tydzień o tej samej porze na Zimoch. Kłaniam się.